Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Wielu z nas pamięta zimę, gdy temperatura, choć niska, była stabilna. Opady śniegu nikogo w listopadzie, grudniu, styczniu czy lutym nie dziwiły. Teraz mamy tak, że albo zimy są mało mroźne i nieśnieżne, albo gdy nasze zachowania czasami mogą budzić wątpliwość czy zdziwienie, gdy mamy taką sytuację jak w tym roku, gdy są bardzo niskie temperatury, a następnego dnia w okolicach zera, albo gdy jednego dnia śnieg jest do kolan, a drugiego nie ma ani jednego płatka. I dziś o tych różnych aspektach zimy będziemy rozmawiać w ważnej sprawie. Przed mikrofonem Edyta Wołosik, dzień dobry, a w studiu goście. Prezes Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei Elżbieta Żukowska-Bubienko.
Dzień dobry.
I zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński.
Dzień dobry.
Panie prezydencie, były takie lata, gdzie bardzo dużo pieniędzy, jeśli chodzi o odśnieżanie miasta, zostawało. Były przekazywane na inne cele, bo nie było czego odśnieżać. Oczywiście jakieś utrzymanie dróg i chodników wtedy było wymagane. Czy to troszeczkę nie powoduje zmian w planowaniu, jeśli chodzi o zimowe utrzymanie dróg i chodników?
Szanowna pani redaktor, szanowni państwo, miasto Białystok, myślę, że tak jak każdy samorząd, zakłada, że, a w przypadku Białegostoku z racji położenia, zakładamy, że te zimy zawsze będą śnieżne i mroźne. To zabezpieczamy się na wypadek takich, że tak powiem, skrajnych sytuacji. W związku z tym planowane jest to tak, jakbyśmy mieli zimy, jakie były lata temu. Czyli 2 miesiące śnieżne, gdzie sprzęt musi pracować prawie non-stop. Natomiast nigdy nie wiemy, jaka ta zima będzie. Czy będzie łagodna, czy będzie z dużymi opadami śniegu. Ale zawsze musimy założyć w postępowaniach przetargowych, w umowach z wykonawcami to, że będą odśnieżali. Zawsze są to kwoty ryczałtowe od ilości akcji, ale nie zakładamy, że tak powiem, nie planujemy w roku następnym z racji, powiedzmy, łagodnej zimy jakichś oszczędności, bo no to by było bardzo, bardzo pozorne, bo myślę, że wtedy musielibyśmy dużo więcej zapłacić, bo wtedy pogoda mogła wam spsocić figla i mogłaby być zima ostra. Zawsze też z takiej praktyki pracy w urzędzie miejskim, w białostockim samorządzie, zakładam ja osobiście, że trzeba przygotowywać się na warianty bardzo, że tak powiem, drastyczne, w cudzysłowie powiem katastroficzne, bo wtedy na wszystko jesteśmy przygotowani.
Ale niemalże co roku słyszymy, że zima zaskoczyła drogowców.
I myślę, panie redaktorze, to stwierdzenie nigdy nie zostanie nigdy drogowcy nie zaskoczą zimy. Zawsze będzie zaskoczenie, bo ten okres, kiedy spadnie śnieg, my sobie wydłużamy, tak? I myślimy, że może kiedy indziej będzie ten dzień, kiedy spadnie śnieg. Staramy się niwelować skutki, które mogą może ten pierwszy śnieg spowodować. Natomiast zawsze będziemy zaskoczeni, tak jak dzieci są zaskoczone, że górka jest ośnieżona i można iść na sanki.
A czy pana zdaniem zmienia to też nasze takie przyzwyczajenia? Bo oczywiście jak śnieg już długo leży, oczywiście nie na ulicach, mam nadzieję, bo te muszą być odśnieżone po ustaniu opadu śniegu, to też już inaczej się zachowujemy. Już jeździmy płynniej, chodzimy płynniej, ubieramy się cieplej. I właśnie nawiążę do tego, co mówiłam na początku, że kiedyś byliśmy przyzwyczajeni do tej zimy przez dłuższy czas. A teraz te dni są tak chwiejne, że tak naprawdę zmieniają się też może nasze oczekiwania i nasze postrzeganie tych warunków.
Tak. Myślę, że to jest również nawet w tym okresie zimowym, kiedy spadnie pierwszy śnieg. Mamy przez długi okres śnieg i przyzwyczajamy się do tego, że ulice już są czarne i swobodnie nimi jeździmy, czy po nich jeździmy. I mamy znowu kolejny opad śniegu i widzimy na ulicach, że ludzie jeżdżą trochę wolniej, że bardziej uważają. I mi się wydaje, że ten zawsze jest ten stan związany z pewnym, że tak powiem, delikatniejszym jeżdżeniem, czy też z tym takim zaskoczeniem wynikającym z tej pogody, która jest w danym dniu.
Biorąc pod uwagę tegoroczną zimę, czy ten tegoroczny sezon zimowy, to jak to wyglądało z punktu widzenia kontroli właśnie tych firm? Czy mieliście zastrzeżenia? Bo czasami nawet w ostatnich dniach miałam wrażenie, że o ile już jeździło dobrze, to jednak nie wszędzie te chodniki były z tego lodu oczyszczone. Docierają do was takie sygnały?
My staramy się na bieżąco na te sygnały reagować. Sami też jeździmy jako wiesz, inspektorzy, którzy nadzorują odśnieżanie na terenie miasta Białegostoku, czy też Straż Miejska jest, że tak powiem, uczulona na to, żeby zwracać na wiele rzeczy uwagę. Miasto to jest taka przestrzeń, gdzie nie wszystko jest gminne. Nie na wszystkie miejsca nie za wszystkie miejsca, za wszystkie chodniki odpowiada miasto. Są wspólnoty mieszkaniowe, są zarządcy nieruchomości, którzy na przykład odpowiadają za odśnieżenie. My staramy się w pierwszej kolejności przypominać zarządcom nieruchomości o obowiązku, których na nich ciąży odnośnie odśnieżania i też na swoich wykonawcach wymagać, aby w tych momentach, kiedy można odśnieżyć już chodniki na przykład, czy też jest ten moment, kiedy po dużych opadach śniegu i po wysokich mrozach można uprzątnąć, ażeby taki śnieg był uprzątnięty. Myślę, że my mamy bardzo duże wymagania w stosunku do tego, w jakich warunkach zimą my będziemy się przemieszczać. Po ulicach na przykład, czy po chodnikach. Nie bierzemy pod uwagę właśnie takiego faktu, że no, jak śnieg spadnie i przez długi okres mamy minusową temperaturę, to nie zniknie. On może na pryzmie leżeć. Możemy po prostu, nie będziemy chodzili chodnikiem o szerokości takiej, jak jest wybudowany, ale trochę węższym. I do takich sytuacji też musimy, ważne, żeby była możliwość przejścia, ale nie można mieć i nie można oczekiwać, że warunki będą takie, jakie są latem.
Ale można posypać. To można, też się nie zawsze zdarzało.
Można posypać.
Ale trzeba.
Tak jest, panie redaktor. Wszystkie chodniki powinny być do przejścia, to znaczy do pokonania nieśliskie i tam, gdzie jest to konieczne, powinno zostać to posypane czy solą, czy piaskiem.
Panie Elżbieto, czy właśnie ta zmienność pogody, to, że nie mamy takiej stałej temperatury, czy też stałego opadu w tym okresie zimowym, również powoduje jakąkolwiek zmianę w naszym podejściu do pomagania? To znaczy, czy gdy są mroźne dni, to zauważacie, że ludzie bardziej się uaktywniają, ci, którzy chcą pomagać, czy też niekoniecznie?
Szczerze mówiąc, niekoniecznie. To znaczy faktycznie pogoda jakby nie wpływa na to, czy jesteśmy bardziej hojni, czy też nie. Nasze społeczeństwo ogólnie otwarło się na osoby potrzebujące i jest stałe w tej pomocy. To znaczy zima nie powoduje tego, że jesteśmy bardziej wyrozumiali dla osób na przykład w kryzysie bezdomności, a latem wprost przeciwnie. Choć faktycznie zmienia się to, co trafia do nas na przykład. Zauważamy, że kiedyś, jak były te zimy bardzo, bardzo mroźne i to mieliśmy w swoich szafach i płaszcze ciepłe, i kurtki, i buty ciepłe.
Kożuchy również.
I kożuchy, tak. Bardzo dużo trafiało do nas takich ciepłych rzeczy, kożuchów i butów ciepłych. W tym momencie, kiedy na przykład apelujemy o ciepłe rzeczy, już kożuchy do nas nie trafiają. Te kurteczki są o wiele cięższe. Te buty też już nie są takie zimowe, porządne, tylko to są no, zimowe powiedzmy, ale one są cieniutkie. No nawet na przykładzie mojego syna, który kiedyś miał zimową, porządną kurtkę, a teraz biega w jakiejś szwedce i bluzie po prostu dresowej, a zamiast butów zimowych ma po prostu cały rok Adidasy. Więc widzimy, że to podejście się zmienia.
Tutaj jeszcze właśnie wspomnę o tym, że całkiem niedawno czytałam taki artykuł, że branża właśnie odzieżowa narzekała na to, że nie schodzą te ciepłe ubrania, bo my też rozmawiamy tutaj w regionie, gdzie można założyć, że jest zimniej niż gdzieś indziej, ale jednak są województwa, gdzie rzeczywiście te zimy są dużo cieplejsze niż u nas.
Tak. I tą odzież zimową jeszcze możemy zobaczyć właśnie u osób w kryzysie bezdomności, które są na pustostanach. One też się odzwyczaiły od tego, że zimy są mroźne i nie zdają sobie sprawy z zagrożenia, które ich czeka po prostu, kiedy zostają na takich pustostanach.
Bo nie trzeba minus 20 stopni, żeby się wychłodzić, prawda? Może być to również i dużo wyższa temperatura.
Tak, tak. To może być po prostu minus, ale też niekoniecznie. To może być zero i już może dojść do wychłodzenia organizmu. I te osoby w kryzysie bezdomności do tej pory wystarczyła jakaś kołdra, puchowa pierzyna i kawałek kożucha, żeby mogły być na pustostanie. W tym momencie faktycznie muszą być już dobrze opatulone, żeby przetrwać ten czas. A nie są do tego w jakiś sposób już przyzwyczajone po raz kolejny.
Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei opiekuje się, zajmuje się, wspiera, pomaga osobom w kryzysie bezdomności albo zagrożonych bezdomnością. Jakie to są osoby? Czy to można powiedzieć, że to kobiety, mężczyźni, że to są osoby starsze, czy też niekoniecznie?
Zajmujemy się osobami właściwie od 18 roku życia. Większość osób, które trafia do nas, faktycznie jest w wieku senioralnym. Ze względu na to, że prowadzimy schronisko z usługami opiekuńczymi w jedyne województwo i tam trafiają osoby właśnie niesamodzielne oraz seniorzy w kryzysie bezdomności. Natomiast też coraz więcej przychodzi osób w sile wieku, które nagle stały się osobami w kryzysie bezdomności, ponieważ straciły pracę, ponieważ straciły możliwość utrzymania się, a rynek wynajmu mieszkań jest dosyć drogi, on co chwila idzie do góry, więc nie stać ich na wynajmowanie mieszkania. I te osoby w kryzysie bezdomności, one zmieniają się. To znaczy nie są to już takie zwykłe, że widzimy i mówimy, o, to jest osoba w kryzysie bezdomności. Są to osoby bardzo często, które byśmy nie powiedzieli nigdy, że są to osoby w kryzysie bezdomności. Trafiają do nas, coraz więcej trafia kobiet, które przechodzą na emeryturę i ta emerytura to jest 700-800 zł i nagle okazuje się, że ona nie stać jej na to, żeby się za to utrzymała. Jak jeszcze mogła pracować gdzieś tam na czarno, to sobie dorabiała, natomiast w tym momencie nie wie, co z sobą zrobić, więc takie kobiety trafiają do nas. Trafia coraz więcej par. Zdawałoby się, że jak są dwie osoby, to już mogą się utrzymać u nas. Natomiast właśnie mimo wszystko nie potrafią wynająć sobie mieszkania i trafiają do nas jako pary.
Stereotyp, czy też już teraz niekoniecznie, że alkohol to jest główna przyczyna tych sytuacji?
No właśnie, alkohol nie jest główną przyczyną tych sytuacji. Alkohol jest bardzo często następstwem albo jest następuje nagle. To znaczy, jeżeli komuś jest zimno, to pierwsza rzecz, szczerze mówiąc, po jaką sięga, to jest alkohol po to, żeby się troszeczkę dogrzać. No a to powoduje konsekwencje, czyli jest faktycznie w tym momencie separowany od społeczeństwa. Jeżeli widzimy osobę, która jest pod wpływem, no to też nie za bardzo chcemy podchodzić do niej, a to brzydko pachnie. Ona też niekoniecznie już chce przyjść do ośrodka dla osób w kryzysie bezdomności, no bo jest pod wpływem. Ale to tak, złe, jeżeli to, no to właśnie źle reagujemy, jeżeli ktoś jest pod wpływem. Byłam dwa dni temu świadkiem fantastycznej sytuacji, to znaczy jechałam samochodem za panem, który jechał bardzo szybko, wyprzedził mnie, widać, że bardzo się spieszył, białym, dużym samochodem. Przejechał pod wiaduktem w Starosielcach i nagle się zatrzymał, zjechał szybko na chodnik. Zobaczyłam, że podbiegł do człowieka, który leży na ulicy, myślę, że był pod wpływem alkoholu, pomógł się mu szybciutko podnieść.
Znaczy nie kierowca, tylko ten co leży.
Kierowca zatrzymał się,
ale podbiegł alkoholu, do... Co leży.
Tak, ten co leżał, oczywiście, tak. Podbiegł do tego człowieka, który był pod wpływem alkoholu, podniósł go, zapytał się, czy wszystko jest w porządku. Ja chciałam zatrzymać, ale patrzę, że już sobie poradzili, już odchodzą od siebie. Więc to mnie bardzo miło zaskoczyło, bo myślę, że człowiek tak się spieszył bardzo dobrym samochodem. Nie bał się wysiąść, nie bał się zatrzymać i to szybko zatrzymać na poboczu, żeby pomóc drugiemu człowiekowi. To mnie fajnie zadziwiło, bo to taka dzielnica, którą często mijamy jakby, bo zdaje się, że tam są osoby w dużej mierze, które spożywają alkohol i dlatego ją mijamy, a tu ta fantastyczna sytuacja i to, jak ten się człowiek zachował.
Oddychamy troszeczkę od tych mrozów, ale przed nami znów kolejne zimne, mroźne noce się zbliżają. I właśnie tutaj możemy chyba zaapelować o to, by no nie patrzeć na to, że to mogą być tylko dwie noce mroźne, a za chwilę znów będzie ciepło. Apelujemy o to, by nie być obojętnym, bo również takie działania Straż Miejska prowadzi.
Tak jest. Apelujemy do mieszkańców o to, żeby jeżeli widzą miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne, pustostany, czy też jakieś altanki, a nawet wiemy, że tam przebywają. I czasami nawet sami się boimy tam przyjść i go o coś zapytać. Jest możliwość, żeby zadzwonić do Straży Miejskiej. Strażnicy przyjadą. Prowadzona jest akcja Zimowy Ratownik. Wyposażeni są obecnie strażnicy, w związku z tym, że zrealizowaliśmy projekt w ramach budżetu obywatelskiego w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, gdzie już strażnicy miejscy mogą zapewnić jakąś pomoc przedmedyczną, ale zawsze strażnicy w tego typu sytuacjach starają się pomóc, odwożą do ogrzewalni, do miejsc, w których miasto Białystok wspiera wraz z organizacjami pozarządowymi osoby w kryzysie bezdomności, w ogrzewalniach, w noclegowniach. Także apelujemy do mieszkańców, że jeżeli wiemy, że są takie miejsca, ważne jest też to, że strażnicy część miejsc znają, z własnej, że tak powiem, inicjatywy jeżdżą do tych miejsc, sprawdzają, czy tam nie ma osób, nie przybywają tam osoby, ale też te nowe miejsca, że tak powiem, umieszczane są na mapie Białegostoku, żeby w latach kolejnych po prostu do nich zajeżdżać i o to serdecznie prosimy naszych mieszkańców.
Do Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei między innymi takie osoby też trafiają w tych ciężkich dniach. A na jaką pomoc teraz liczycie właśnie od mieszkańców? Czy potrzebne są dalej te ciepłe ubrania, szczególnie dla mężczyzn?
Szczególnie dla mężczyzn. Tak, ciepłe ubrania są bardzo, bardzo potrzebne i to myślę, że się nie skończy tak, jak kończą się mrozy, to automatycznie, że już nie potrzebujemy tych ciepłych ubrań. Trzeba pamiętać, że to są osoby, które mieszkają w przestrzeni publicznej i one ciepło się ubierają dłużej od nas. My przebywamy w budynkach, w różnych miejscach, a oni przebywają właśnie w pustostanach na ulicy, więc ta ciepła kurtka nam służy czasami tydzień, natomiast im nawet 2 miesiące.
Kończymy pierwszą część programu. Prezes Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei Elżbieta Żukowska-Bubienko. Dziękuję.
Dziękuję.
Zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński.
Dziękuję bardzo.
A teraz jeszcze zapytamy profesora Napoleona Waszkiewicza z Kliniki Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku o to, jak ta zmienność pogody w tym okresie zimowym ma na nas wpływ i czy w ogóle ma wpływ.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Może i to jest udowodnione naukowo, ale nie tylko może, ale też bardzo często powoduje. I ja do tego gardła bym tak jeszcze się od tego nie odżegnywał, dlatego że częstość infekcji wirusowych jest dużo większa po takiej porze roku, zwłaszcza jak jest chlapa. Jest ta pogoda nie taka zdecydowanie siarczysta, tylko jak pogoda jest trochę taka dżdżysta, taki właściwie nie wiadomo co. Dlatego zimą, jesienią i wczesną wiosną samopoczucie często jest gorsze. Bo są takie teorie, ale one są sprawdzone. Jak my badamy depresję, to depresja ma właściwie podobne czynniki zapalne jak taka infekcja wirusowa. Dlatego bardzo często po takim wirusowym przechorowaniu okazuje się, że utrzymuje się obniżony nastrój, utrzymuje się brak apetytu, problemy z koncentracją, czasami ze spaniem. Jest tak zwana anhedonia, czyli to, że wiele rzeczy mi się chciało, a teraz mi się nie chce. I to jest coś takiego, że w zwykłej infekcji, nawet lekkiej grypy, mamy takie odczucie, ale depresja to właściwie oprócz gorączki ma wszystkie te same objawy, co infekcja taka wirusowa. Dlatego my teraz badamy właśnie wpływ infekcji i wirusów na samopoczucie, no i właśnie wpływ tych czynników różnych pogodowych.
Pamiętam takie czasy, gdy jak była zima, to była zima i na przykład przez 2 czy 3 miesiące utrzymywała się stała, choć niska temperatura, był śnieg. Teraz jednego dnia mamy na przykład minus kilkanaście stopni Celsjusza, kolejnego plus 2. Jednego dnia śniegu po kolana, kolejnego nie ma ani płatka. Czy ta zmienność pogody, a nie to, że na przykład przez 3 miesiące jest w miarę stabilna, to również ma na nas wpływ?
Bardzo duży. I szczególnie ta zmienność w kierunku takiej byle jakiej pogody. Bo myśmy właśnie to zbadali, że na bardzo duży wpływ. Oczywiście wcześniejsze badania też mówiły, że i nasłonecznienie ma tu znaczenie i też zmiany ciśnienia, też barycznego, mają też znaczenie na obniżenie nastroju, czyli spadki jakieś tam i też tak samo te gorsze nasłonecznienie. Ale myśmy w badaniu Białystok Plus sprawdzili czynniki pogodowe i jaki wpływ, które mają na nastrój. Wszystkie możliwe żeśmy ujęli. Okazało się, że wilgotność powietrza ma bardzo duży wpływ na spadek nastroju. I teraz gdybyśmy te kropki połączyli, że infekcja skutkuje bardzo często taką depresyjnością, lekko, zwłaszcza covidowa, bo ona powoduje na przykład bardzo duże te burze tak zwane cytokinowe, czyli ten stan zapalny bardzo się unosi. I się okazuje, że 1 na 5 osób po przechorowaniu takiego covidu w ciągu 3 miesięcy choruje psychicznie. Czyli tak naprawdę zwiększa ten stan zapalny znacząco depresyjność i szczególnie depresja jest taka nasilona. I teraz gdybyśmy to rozważyli na przykład, jaki to ma wszystko wpływ, no to zmiany takiej wilgotności powodują tak naprawdę rozprzestrzenianie się tych drobnych cząsteczek na przykład zakaźnych, tylko to nie znaczy, że kichniemy na drugą osobę i ona też będzie miała depresję. Ale to może oznaczać, że te wszystkie na przykład czynniki mogą się skraplać. My pijemy też to wodę. One przenikają te niektóre mikro takie wirusy przez te małe wirusy, przez te filtry wodne i tak naprawdę mogą powodować spadki nastrojów. Być może inny też mechanizm, bo myśmy tego nie zbadali. Natomiast u nas badanie rzeczywiście ta wilgotność ma bezpośrednie przełożenie też na gorsze samopoczucie.
A to gorsze samopoczucie, to można w skrócie powiedzieć, że nic nam się nie chce i robimy tylko to, co musimy?
No tak, ale dlaczego nic nam się nie chce? Bo nie mamy też energii. Trzy podstawowe objawy w ogóle depresji w takiej pogodzie to jest przede wszystkim, no smutek jest oczywisty, ale nie każdy się zawsze smuci, tylko część osób zwraca uwagę przede wszystkim na brak energii. Mówi, że jest osłabiona. To, co chciało mi się, a teraz mi się nie chce, to jest tak zwana anhedonia. To są te trzy podstawowe objawy depresji. One nie muszą trzy być spełnione, bo na przykład wiele osób nie jest w stanie powiedzieć, że po prostu jest mi smutno. Czasami pytam, czy smutek jest? Nie, nie ma. A popłakać się zdarza. O, jak bardzo często. Więc nie każdy do końca rozróżnia tak naprawdę te stany emocjonalne. I ten smutek może być na przykład złością też. Bo jest nawet taka męska skala depresji, że czasami u mężczyzn jak jest smutek, taki brak energii i teraz są wymagania takie społeczne, tak, że musi utrzymać rodzinę i tak dalej. To się może okazać, że taka osoba nie rozpłacze się, ale reaguje złością na różne kolejne prośby, na przykład zrób to, zrób tamto i tak dalej. To może świadczyć o tym, że nie mam na to energii, a ty wymagasz ode mnie. I w związku z tym złość się pojawia zamiast takiego uczucia smutku. Tak jak u młodych osób, często u nastolatków. Taka depresyjność objawia się taką złością, taką drażliwością, taką kłótliwością. No bo wymagasz ode mnie, a mnie na to nie stać. Nie mam na to wystarczającej energii. Stąd te różne oblicza bardzo depresji.
Czy pan jako psychiatra rozumie ten obniżony nastrój w takie dni, gdzie wstajemy i jest ciemno, popracujemy kilka godzin, czy też pójdziemy na kilka godzin do szkoły i znów jest ciemno?
To bezpośrednio na nas oddziałuje, bo to światło słoneczne to jest też produkcja różnych witamin w naszym organizmie. To, co widzimy, też aktywuje nasz mózg. Jest tak naprawdę taka ciemność, to jest też gorsza aktywacja naszego mózgu. A światło takie zwykłe, no nie ma tych samych właściwości. Na przykład produkcja witaminy D, tak już, przepraszam, wyświechtanej trochę, bo już wszyscy biorą witaminę D. Tam niedobór w populacji jest bardzo duży generalnie, prawie 70%, tak zbadano, że na świecie. Więc tego bym aż tak nie demonizował, ale jak wiele czynników wpłynie w tym samym czasie na nas, oprócz tego jakoś tak krótki dzień, za chwilę nie wiemy, co z tym właściwie robić, nie możemy wyjść na spacer, nie możemy sobie jakoś tam używać tego dnia, bo go nie ma. Wracamy z pracy, jest już ciemno, wychodzimy, jest ciemno. Dlatego jak te wszystkie czynniki się zbiorą, to potrzebujemy wtedy rzeczywiście czasami nawet i takiego delikatnego leczenia, czasami jak ta depresja jest nasilona, to i mocniejszego. To nie jest tylko wpływ na samopoczucie, bo te podstawowe objawy to jest spowolnienie psychoruchowe i brak energii. To bardzo często świadczy rzeczywiście o tym, że to jest już taka depresyjność, choć jeżeli jest bardzo duża oczywiście, taka, która no już nie za bardzo pozwala funkcjonować.
A jeśli nie wchodzimy jeszcze w depresyjność, a chcemy ten nastrój poprawić, to jakie małe kroki robić, żeby jednak ta pogoda, którą mamy teraz, aż takiego wpływu na nas nie miała?
No tak widzimy, że troszkę idzie w takim kierunku, takim sobie. No to nawyki żywieniowe zawsze można zmienić. No, takie badanie pamiętam. Jeżeli czterem pacjentom włączy się dietę śródziemnomorską, to na czterech u jednego się poprawi samopoczucie. Tylko dieta śródziemnomorska w Polsce, tak? No, pomyślmy się, nie jest to łatwe, ale można się wybrać i sobie kupić, załóżmy, takie, które mają na przykład czynniki przeciwzapalne, te jedzenie. Szczególnie. Więc dietą możemy troszkę zmienić. Możemy trochę posuplementować sobie tę witaminę D3 na przykład, tak? Jeszcze kwasy omega-3, bo one też są tym ważne. Oprócz tego możemy, na ile możemy, też zaktywować się troszkę fizycznie jednak. Jeżeli nie idziemy na spacer, bo jest ciemno i nie chce nam się, no można wybrać się na jakoś, na przykład, no nie wiem, pograć w coś, tak, umówić się z kimś ewentualnie, albo pójść na, jest mnóstwo różnych siłowni i próbować sobie tym w jakiś sposób troszkę się zaktywować. Czasami taką chandrę zajadamy też. To trzeba uważać na apetyt, bo z jednej strony bardzo dobrze, a z drugiej strony można też tak doprowadzić się jeszcze, tak, że tak powiem, bardziej zdegradować sobie te fizyczne. Można przytyć po prostu. A to nie zawsze jest też jakoś tam pożądane. Można na przykład zainteresować się jakimiś treningami relaksacyjnymi. W obniżeniu nastroju czasami niepokój też towarzyszy. Są takie treningi relaksacyjne Jacobsona, są Schulza, mindfulness. To można nawet jak odpalić YouTube i wrzucimy, to takie treningi nam wyskoczą. Na wszystko dokładnie jest opowiedziane, co należy robić. Więc to jest kolejny jakiś taki sposób. Bardzo fajne są spotkania też z ludźmi, bo to nas aktywuje. Więc myślę sobie, jeżeli ktoś jest w stanie o to zadbać, no bo jeżeli osoba już jest w takiej depresji, no to wiadomo, że nie chce się wychodzić. Izolowanie się jest takim objawem też tego. Więc jeżeli jest jeszcze taka motywacja jakaś częściowa, no to warto się w jakiś sposób uruchomić. Ale jeżeli nie, no warto wybrać się po prostu do psychiatry.
Ale jeszcze zapytaliśmy Białostoczan o to, właśnie jak w takie dni ciemne, pochmurne, nawet też mroźne, ale niesłoneczne, poprawiają sobie nastrój.
Czym poprawić sobie humor? Bieganiem. Endorfiny wtedy wzrastają.
Pizza. Mi to pomaga.
Będę poprawiała sobie humor kawą na przykład.
Słuchać muzyki, porozmawiać z przyjaciółmi. Czekolada bardzo poprawia humor.
Samemu coś ugotować albo wypad do restauracji też okej jest.
Tym, co może poprawić samopoczucie, jest powrót do dobrych wspomnień z przeszłości. Do chwil, kiedy byliśmy szczęśliwi, zadowoleni. Możemy też myśleć o tym, co dla nas dobrego się może zdarzyć w przyszłości. Trzeba kolekcjonować te dobre chwile.
I tego oczywiście wszystkim życzymy w to czwartkowe popołudnie. Niech trochę radości i słońca w nas zagości. Do usłyszenia. Edyta Wołosik.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.